czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 14. Na dzisiaj moim gościem jest profesor Renata Żołobowska-Orzechowska, pianistka, kameralistka, która związana jest z Akademią Muzyczną w Krakowie, a dokładnie z Katedrą Kameralistyki. Program realizuje Wojciech Gruszka, a kłania się Agnieszka Malatyńska. No i jak przystało na niewinnych czarodziei, będziemy rozmawiać o muzyce, ponieważ muzyka to jest coś, co nas fascynuje, a przede wszystkim coś, co odmierza właściwie życie moim gościom. I bardzo się z tego cieszę, że mam okazję powitać tutaj właśnie Renię, Renatę Żołobowską-Orzechowską. Reniu, powiedz mi, czy ty słuchasz muzyki dla przyjemności?
Zdecydowanie tak, ale najpierw może dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Ciebie, Agnieszko, Pana realizatora. Tak, muzyki słucham dla przyjemności. Muzyka jest wspaniała, jest całym właściwie moim, no i chyba też naszym światem.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, bo wiesz, często muzycy chcą odpoczywać w ciszy i nie chcą słuchać muzyki, bo muzyka ich angażuje. Jak jest u Ciebie? Każda muzyka, którą się słyszy, ja pamiętam, nie wiem, jak kiedyś wchodziłam do kawiarni ze Stanisławem Skrowaczewskim, no po prostu, żeby wypić kawę, i on prosił, żeby ściszyć maksymalnie muzykę, bo mu to strasznie przeszkadzało.
Zdecydowanie. Ta muzyka, która często emitowana jest w publicznych miejscach, jest zbyt agresywna i przytłacza. I ona absolutnie nie pozwala się skupić. Natomiast jeżeli jestem sama, załóżmy, chętnie słucham muzyki, bo w ogóle muszę powiedzieć, że nie lubię kompletnej ciszy. Cisza wręcz odwrotnie na mnie działa.
Niepokój?
Ona u mnie wzbudza niepokój zdecydowanie. Nawet mój mąż często właśnie gasi pewne odbiorniki. A mnie cisza od razu wprowadza w jakiś stan podenerwowania. Także dla mnie muzyka jest elementem kojącym.
To ciekawe, co mówisz, dlatego że pochodzisz z muzycznego domu. Właściwie wychowałaś się, no nie wiem, jeszcze nie wiedziałaś, że muzyka będzie twoją drogą, a przecież już ją słyszałaś cały czas. Twój tata, przecież legendarny amant opery krakowskiej, operetki krakowskiej, operetki warszawskiej przez wiele, wiele, wiele lat. No, rosłaś w tej muzyce.
Zdecydowanie tak. Oboje moi rodzice śpiewali. Również mama, Barbara Marczyńska-Żałobowska, była solistką teatru muzycznego w Krakowie, opery i operetki. Także rzeczywiście muzyka otaczała mnie od samego początku.
Może więc są ci niepokoi,
no,
cisza?
Więc tak, prawdopodobnie ten element towarzyszył każdej chwili mojego życia. Więc w śpiewie i w muzyce wokalnej głównie na początku wzrastałam. A potem poszło w troszkę w inną stronę.
No właśnie, sama też stworzyłaś muzyczną rodzinę. Wszyscy jesteście związani z muzyką.
Tak, mąż jest wiolonczelistą, przez szereg lat współpracującym z teatrem Ewy Demarczyk. Barbara pracuje w PWM-ie, odpowiada za firmę fonograficzną Anaklasis. No Piotr, syn
piano-chuligan, powiedzmy,
jest znanym muzykiem jazzowym, pianistą, prawda, poruszającym się po całym spektrum styli muzycznych.
No właśnie, jesteś ty, gdzie wybrałaś fortepian, wybrałaś muzykę kameralną. To jest chyba mistrzostwo świata dla mnie, bo muzyka kameralna to jest taki rodzaj muzyki, gdzie właściwie nic nie da się ukryć. Nie da się schować za orkiestrę, za pięknie brzmiące klarnety. Nie da się odpocząć przez chwilę, zwłaszcza dla pianisty, który w większości dzieł kameralnych po prostu niesie na sobie cały ciężar tego utworu. Nawet jeżeli są to utwory przeznaczone na inne instrumenty solowe, to jednak ta podstawa, ten puls, ta tkanka muzyczna, na której rozwija się instrument solowy, no trzeba ją cały czas nieść i trzeba być bardzo stabilnym.
Oczywiście. Kwestii. Muzyka kameralna to jest pełne partnerstwo.
Tak.
Nawet jeżeli, tak jak wspomniałaś, jest instrument stricte solowy i partia fortepianu ogranicza się do, w cudzysłowie mówmy, akompaniamentu, to nigdy nie jest suchy akompaniament, to zawsze jest współpraca i zawsze pełne porozumienie kilku, dwóch czy więcej osób. Zaczęłaś od tego, że wybrałam fortepian. No generalnie za mnie zadecydowano,
no właśnie, tak się
że
dzieje.
Będę grać na fortepianie już przed rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej. Zaprowadzono mnie do pani profesor Ewy Różyckiej, która w owych czasach trzęsła fortepianowymi klasami w szkole podstawowej obecnie imienia Paderewskiego na Basztowej. I tak się zaczęła moja edukacja. A że dlaczego kameralistyka? Dlatego, że pewien incydent, no pewien straszny moment zadecydował, że nie poszłam nadal w kierunku solowej muzyki fortepianowej. Za sprawą tego faktu, że pan profesor Stefański, którego byłam najpierw uczennicą, a potem studentką w sumie przez 9 lat.
O, miałaś szczęście.
Tak. No. Zmarł w sierpniu 82 roku, gdzie ja dosłownie 2 miesiące wcześniej zagrałam ostatni recital dyplomowy i miałam kontynuować asystenturę u profesora. Za jego namową napisałam podanie i ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Byłam naprawdę zrozpaczona faktem odejścia profesora i w ogóle niejako odsunęłam się od fortepianu, od uczelni i ta przerwa trwała przez chwilę. Dopiero potem i tu właśnie też moja profesorka z podstawówki, pani wspomniana Ewa Różyska, zmobilizowała mnie do powrotu do fortepianu, do powrotu do uczelni i wtedy znalazłam się na wakatującym półetatu, posiłkując się podaniem, prawda, firmowanym przez profesora Stefańskiego, właśnie w katedrze kameralistyki. I tak się zaczęła moja przygoda z kameralistyką, która, tak jak wspomniałaś, jest ogromnie trudnym przedsięwzięciem dla pianisty i jest, ale równie wspaniałym.
Tak, ja myślę, że bardzo wspaniałym, coraz bardziej docenianym i to bardzo cieszy, bo jeszcze z 50 lat temu w Polsce, mówimy o historii w Polsce, bo na przykład w Niemczech, w Anglii, we Francji, no kameralistyka to jest podstawa muzyki, z tego się wszystko inne rodzi. W Polsce jest troszkę inaczej, ale coraz częściej jest bardzo doceniana i myślę, że bardzo dużo osób sięga po dzieła kameralne. No chociażby Rafał Blechacz, prawda, zwycięzca konkursu Chopinowskiego, który jednak idzie w kameralistykę również. Więc to też jest ważne.
Bo no nie ma pianistów w tak. tej chwili z tej najwyższej półki, mówiąc kolokwialnie, którzy nie parają się kameralistyką.
No właśnie, kameralistyka rozwija, pozwala też inaczej spojrzeć na dzieło muzyczne, pozwala też inaczej spojrzeć na to partnerstwo, które jest szalenie istotne, jeżeli masz do dyspozycji potem całą orkiestrę, prawda? Też musisz wysłuchiwać poszczególnych głosów, które się z tej orkiestry dialogują z tobą.
Tak, jeżeli masz jakieś właśnie kameralne jednak doświadczenia, to wtedy też inaczej spojrzysz na orkiestrę, z którą współpracujesz jako solista w koncercie, załóżmy, fortepianowym, prawda?
No właśnie.
Ale ta kameralistyka niejako też była mi dana na początku mojej drogi, już w szkole podstawowej, kiedy moi rodzice, prawda, przygotowywali różne partie.
Pomagałaś im, siadałaś
tak,
przy fortepianie?
Pamiętam, jak akompaniowałam mojej mamie, która przygotowywała się do partii Eboli w operze krakowskiej i akompaniowałam jej arię, gdzie mama śpiewała do królowej, o dobra królowo, klęczała na podłodze, na poduszce, a ja do dziś pamiętam te uczucia i te emocje, jakie towarzyszyły się z odtwarzaniem tej muzyki. Także to ja już liznęłam kameralistyki dużo, dużo wcześniej.
W domu, oczywiście.
Zresztą zespoły kameralne, fortepianowe tworzyła też moja profesorka, która właśnie stawiała też na kameralne granie swoich uczniów.
No właśnie, to jest bardzo fajne. Poruszyłaś tutaj, wymieniłaś nazwisko legendy właściwie pianistyki, pana Stefańskiego, Ludwika Stefańskiego. Ja bym się chwileczkę przy nim zatrzymała. Dlatego, że no, jest już co prawda grudzień, ale jeszcze echa konkursu Chopinowskiego w nas są, cały czas brzmią, a przecież Ludwik Stefański to był niezwykły chopinista, który naprawdę wykształcił wielu doskonałych pianistów. Ja tutaj powiem tylko o Stefanie Wojtasie chociażby, który znowu wykształcił następnych i następnych. I teraz już wnuki, jak gdyby wnuki.
Tak, muzyczne wnuki.
Muzyczne wnuki Stefańskiego grały właśnie na tegorocznym.
Jehuda Prokopowicz.
Chociażby prawie. Jehuda, prawda. To jest muzyczny wnuk Ludwika Stefańskiego. Powiedz mi, jaki był to człowiek w ogóle, tak podczas pracy ze studentami?
To był cudowny człowiek. Mm-hmm. Ja naprawdę nie mogę bez emocji mówić o nim i wspominać go, bo każde spotkanie, głównie na Garncarskiej 3, bo tam większość jednak lekcji...
Najsłynniejszy adres.
Najsłynniejszy salon Krakowa. Tam głównie spotkaliśmy się na zajęciach w atmosferze wspaniałej. Profesor, to już są informacje, które wielokrotnie były podawane. Zawsze elegancki, no zawsze niestety z papierosem, zawsze uśmiechnięty, nigdy nie narzekający, z wielką życzliwością podchodzący do nas, do młodych adeptów sztuki pianistycznej, z wielką życzliwością. I co było niezwykle istotne i fascynujące w nim, to, że zasiadał do fortepianu i, prawda, fragmenty utworów w danym momencie przerabianych pokazywał, grał. I pamiętam mój zachwyt nad gatunkiem dźwięku, który spod palców profesora się wydobywały. Ja nie mogłam uwierzyć, że po prostu ten fortepian może tak brzmieć. I potem... Trzeba było w jakiś maksymalny sposób swoje ucho otwierać i szukać gdzieś tego dźwięku, który okazuje się, że na fortepianie można znaleźć. I to jest chyba jeden z elementów najistotniejszych jako spuścizna pedagogiki profesora Stefańskiego, którym ja się kieruję do dzisiaj. Czyli wydobywanie szlachetności i piękna z dźwięku fortepianu, bo w każdym instrumencie, nawet w tym gorszym, w cudzysłowie, można gdzieś ten dźwięk odnaleźć. Także lekcje z profesorem były cudowne i tak jak powiedziałam, nigdy nie stwarzał żadnej sytuacji, która by powodowała jakiś lęk przed lekcją, ale respekt czułam zawsze, pomimo że może nie było do tego takich powodów jakichś namacalnych, po prostu to była wielka osobowość i wielką charyzmą emanujący człowiek.
No to ja tylko przypomnę, że jego uczniem między innymi był Kevin Kenner, który dwa razy startował w konkursie chopinowskim. Raz tam odpadł chyba po drugim etapie, miał wtedy 17 lat. Po 10 latach powrócił w 90 roku i zajął drugie miejsce. To było najwyższe miejsce, bo pierwszego nie przyznano wówczas. I to jest o tyle ciekawe, że on bardzo dużo spędzał czasu właśnie na Garncarskiej z profesorem. I teraz, kiedy jest w jury konkursu chopinowskiego, to ja zawsze sobie o tym myślę, że to piękno właśnie przekazane przez profesora gdzieś on potem premiuje podczas tego, że punktuje tych pianistów, wyciągając właśnie te elementy, które są najważniejsze w przypadku interpretacji właśnie Chopina.
Muzyka Chopina.
Tak, bo nie mówimy tutaj o technice, bo wszyscy technicznie są tam doskonali. Mówimy właśnie o tych niuansach.
O tym idiomie chopinowskim, tak. Którego doszukiwać się powinniśmy wciąż jednak i dążyć, żeby nie zaginął.
No ty jesteś laureatką 12. pianistycznego konkursu stypendialnego imienia Fryderyka Chopina, więc ten Chopin też bije w twoim
sercu.
Zawsze
był mi bliski,
prawda?
I muszę powiedzieć, że bardzo wiele utworów Fryderyka Chopina właśnie z profesorem przerabialiśmy. Przecież ja na swoim dyplomowym recitalu zagrałam wszystkie 4 skerca Chopina. I zawsze byłaby ta muzyka mi bardzo, bardzo bliska. Także tak samo w dzisiejszym, ukończonym niedawno konkursie chopinowskim starałam się wyłapywać te dźwięki, które były bliskie filozofii profesora Stefańskiego i mojej również.
No właśnie, myślę, że to gdzieś w nas zostaje.
Absolutnie.
Ta estetyka, to szukanie właśnie tego piękna. Właśnie tego piękna, dobrze, że mi podpowiedziałaś, bo to jest to słowo istotne dla nas. No myślę, że ci, którzy się interesują muzyką w Krakowie, to przecież cię doskonale znają z wielu, wielu, wielu różnych aktywności, prawda? Pojawiasz się bardzo często, chociażby w ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej. Przecież wielokrotnie cię tam spotykałam. Działasz też ze Stowarzyszeniem Twórczym Polart. Działasz również ze Stowarzyszeniem Aria. Też spotkania z artystą. Też tam występowałaś. Występujesz z ogromną ilością różnych osób, wokalistów, ale też instrumentalistów. No widać to, rodzice gdzieś tam zaszczepili tą muzykę wokalną. Zresztą dokonałaś wielu nagrań tak naprawdę i dla Polskiego Radia i Telewizji, i dla wytwórni EMI, i dla CD Accord. No, mnóstwo tego było, trudno oceniać. Pamiętam twoją płytę z Mariuszem Pędziałkiem, która wyszła parę lat temu, doskonała zresztą, na wszystkich zrobiła wielkie wrażenie. No i w tym całym kontekście właśnie myślę, że warto zwrócić uwagę na twój wybór do programu Niewinni Czarodzieje, ponieważ Niewinni Czarodzieje wskazują muzykę, która ma dla nich znaczenie. Ma dla nich znaczenie. I ty wybrałaś Ravela.
Tak, wybrałam utwór niesamowity w moim odczuciu. Wybrałam La Valse tego kompozytora. Jest to utwór, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. A kilka lat temu, no dokładnie w 2023 roku, w ramach z naszej katedry projektu dużego Duetissimo, który już ma międzynarodową rangę,
tak, znany jest bardzo.
Miałam przygotować wraz z moim partnerem na cztery ręce, z panem Mateuszem Kurcabem. Wybrałam właśnie La Valse w wersji jednej z czterech wersji tego utworu, wersji na cztery ręce, bo La Valse, wiadomo, jako oryginał powstał.
Poemat choreograficzny na orkiestrę.
Poemat choreograficzny, tak, który doczekał się tego wystawienia również choreograficznego, ale na początku był, prawda, na zamówienie niejako Diagilewa. Nie doszło niestety wtedy do porozumienia obu panów. Skończyło się to prawie nieomalże pojedynkiem po kilku latach, ponieważ jeden się obraził na drugiego. No na szczęście nie doszło do tego nieprzyjemnego zdarzenia, ale ten poemat choreograficzny miał swoją genezę w tańcu właśnie i wielkiej fascynacji Ravela walcem wiedeńskim, któremu chciał w hołdzie niejako stworzyć taki wielki symfoniczny fresk. Na początku miał mieć tytuł Wiedeń, miał być to wspaniały, wielki walc chwalący epokę najwspanialszą, czyli Belle Époque, wraz z jej przepychem i świetnością. Po kilku latach zarzucił i pożoga wojenna pierwszej
tak,
wojny.
Pierwsza wojna dla nas może nie aż tak.
Tak, ale dla niego była wielkim, traumatycznym przeżyciem, który zaowocował powrotem do tego szkicu Wiednia. I Ravel postanowił napisać właśnie tenże poemat w postaci jak gdyby takiego, jak gdyby filmowego, nieomalże zapisu upadku Europy po pierwszej wojnie światowej na bazie walca. I ten utwór ma pewną taką swoistą wprowadzenie, które jest każdorazowo tam w partyturze zamieszczone, które nam jak gdyby przybliża klimat i podłoże, takie filmowe podłoże nieomalże tego utworu, który nam mówi o chmurach na początku, które stopniowo się rozpraszają, gdzieś daleko w zarysie widać jakiś migoczący zarys tańczących par, które są właśnie zatopione we mgle i z czasem muzyka rozświetla się, pokazuje nam wspaniałą balową salę, gdzie cudowny walc się odbywa, który z czasem wchodzi w kolejny etap, w etap jakiegoś szału, jakiegoś rozpadu tego walca, który ma symbolizować właśnie rozpad Europy po I wojnie światowej, i całość wieńczy finał, który jest już zupełnym wejściem w chaos, wejściem w kompletny zanik właściwie wszelakich motywów, bo również w warstwie przede wszystkim muzycznej my to obserwujemy. To jest pewne podłoże takie jak gdyby dane nam w jakimś tekście, w jakimś opisie, który był, prawda, przez Ravela zapoczątkowany. I generalnie wszystko kończy się absolutnym upadkiem. Co ma symbolizować upadek, prawda, tej Europy i upadek tej Belle Époque?
No pięknie to opowiedziałaś. Tak słuchałam ciebie i tak sobie przypominałam te dźwięki, ponieważ powiem ci, że wybrałaś utwór, który również jest i moim ulubionym utworem. Mam ich trochę, ale właśnie Ravel ten utwór, ponieważ ja go widzę trochę jako taki trochę walc w krzywym zwierciadle. On jest krzywe zwierciadło. To jest to, co idealnie mi pasuje do słów wiersza i że walcuje oderwaną podeszwą, prawda? Że, tak, że po prostu różnica między wyobrażeniem, między marzeniem, a tym, co jest, jest tak kolosalna, że aż robi się takie krzywe odbicie, jak w gabinecie luster, że niby jest ten walc, niby wszystko jest, ale on jest jednak inny i budzący taki niepokój i jakiś taki, taką rozpacz w szaleństwie.
Szaleństwo.
W szaleństwie radości poniekąd. Tak. Więc chyba jest to właśnie fascynujące i masz rację, że ten Wiedeń, który tam miał być na początku, prawda, taki hołd oddany, to się szykował taki, nazwijmy to, zwykły
elegancki.
Pewnie miałby zupełnie inny warunek, ciężar emocjonalny. Natomiast już po tej wojnie, kiedy i Ravel był bardzo wycieńczony tą wojną, bo przecież trzeba pamiętać, że Ravel brał udział, prawda? Brał udział w wojnie, chorował, był schorowany, był długo dochodził do siebie. No naprawdę tam brał udział pod różnymi, pod Verdun na przykład. I, tak. I no, wojna zmienia człowieka. Wojna zmienia człowieka strasznie i to widzimy na podstawie i literatury, i muzyki, tych, którzy przeżyli. My mamy szczęście póki co odpukać, być pokoleniem, które tego na razie nie zaznało, zna to z opowiadań naszych dziadków. Natomiast no, wojna bardzo zmienia i zmienia w ogóle nastawienie do życia i myślę, że zmieniła właśnie również trochę Ravela, który tutaj stał się właśnie jakiś taki
zgorzkniały
troszkę. Zgorzkniały, ale jednocześnie chcący powrócić do życia, ale jak gdyby nie może powrócić do tego życia, bo jest już inny niż był. I myślę, że ten utwór idealnie to oddaje. No właśnie.
W warstwie muzycznej.
To jest właśnie, warstwie
niesłychane,
muzycznej.
Niewiarygodne wręcz mistrzostwo, jak pokazane są te cztery niejako etapy, cały ten rozwój, który doprowadził do katastrofy. Jak jest to w warstwie muzycznej pokazane? Jak w warstwie motywicznej, która w tym momencie, kiedy mamy tą piękną, rozjaśnioną żyrandolami salę i piękny walc elegancki, potem przechodzi w ten szał. Jak motywika się skraca, motywy się przeplatają, nakładają się na siebie, zwiększa się ilość chromatyzacji, oczywiście dynamiki, wszystko się rwie, nawarstwia, wszystkie zabiegi harmoniczne idą w kierunku eksplozji brzmienia i rozpadu, kompletnego rozpadu. I to w warstwie muzycznej, orkiestrowej jest wspaniale pokazane. I teraz popatrz, Agnieszko, ten sam utwór został przez Ravela, najpierw napisany na dwa fortepiany. Było to potrzebne, żeby zaprezentować Diagilewowi, który uznał, że to nie jest balet, tylko to jest obraz baletu, i tu się właśnie Ravel na niego obraził. Ale utwór zaczął swoim życiem żyć. W tym samym roku dla potrzeb takich bardziej kameralnego wykonania powstało czteroręczne wykonanie, czyli dwóch pianistów przy jednym fortepianie. To jego współpracownik, zaufany edytor, pod jego kontrolą wspólnie utworzyli tę wersję dla dwóch pianistów przy jednym fortepianie. I teraz, jak oddać te wszystkie elementy kolorystyczne, tą złotą orkiestrację Ravela, która słynna jest, gdzie harfy, gdzie klarnety, gdzie delikatne smyczki, gdzie twarda blacha. Jak to zrobić na fortepianie? To jest tak niesamowicie inspirujące, że jak ja zabrałam się do pracy nad tym utworem, to ja po prostu w nocy mi się śnił ten Ravel. Po prostu ta muzyka mnie przenikała przez kilka miesięcy, żeby po prostu te barwy, te kolory, żeby przenieść na fortepian, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, że to jest ten sam utwór. To naprawdę było bardzo trudne. A jeszcze dwóch pianistów, którzy muszą na jednym fortepianie to zrobić, bo na dwóch fortepianach jednak jest łatwiej. Ma się do dyspozycji całą klawiaturę, swobodę manualną.
No właśnie.
Tutaj niestety są pewne zabiegi. Tu ja muszę grać wyżej, tu prawa ręka niżej, tutaj pewien omen, nomen, omen taniec przy klawiaturze musimy robić, żeby zmieścić się z tą gęstą, niezwykle fakturą, z tymi ekstremalnie rozbudowanymi akordami, z tą niezwykłą dynamiką na granicy, a jednak musi zabrzmieć fortepian, no nie może być brzydko to zagrane. W jakiś sposób musi być zbieżne z brzmieniem orkiestry. Muszę powiedzieć, że to było doświadczenie dla mnie wyjątkowe. Właśnie zetknięcie się z tym utworem i ogromnie się cieszę, że miałam tę przyjemność dotknąć tego, bo przez tę muzykę dopiero widzimy geniusz Ravela, naprawdę.
Oczywiście, że tak, a to jest tak trochę, wiesz, jak myślę sobie w literaturze, jak mistrz krótkiej formy. To znaczy łatwiej jest napisać długi tekst, dobry długi tekst, ale opowiedz go w doskonały sposób na jednej stronie.
Stretto.
Tak. I teraz zrób to samo. Wielką orkiestrę weź. Pokaż kolorystykę tego świata.
Tak.
A potem zrób tą samą kolorystykę na tych 80 paru klawiszach.
Jest to zaangażowanie absolutnie emocjonalne. Tego utworu nie da się... Zresztą ja uważam, że w ogóle granie czegokolwiek bez zaangażowania emocjonalnego to jest po prostu absolutnie
zbrodnia.
Porażka.
Zbrodnia.
Porażka. Tylko tak. Emocje. W ogóle elementem wiodącym i podstawowym jest emocja w muzyce. Jeżeli nie ma emocji, to ani my tego nie gramy dobrze, ani nikt tego nie odbierze. Musi być to porozumienie pomiędzy twórcą, może nawet kompozytorem, twórcą i odbiorcą. Ale jeżeli nie ma pomostu emocjonalnego, to lepiej tego nie robić.
No, Beethoven to powiedział. Pamiętasz, że, że jest w stanie wybaczyć każdy błąd. Każdy błąd w muzyce, ale nie jest w stanie wybaczyć braku zaangażowania w wykonywaniu muzyki.
Amen, zgadzam
bo
się.
Bo to po prostu tak, bo to po prostu widać. I to też widać, my to widzimy. Mówię o publiczności, my jako publiczność. Jeżeli przychodzimy i ktoś nie jest przekonywujący w tym, co robi, to trudno, żeby i nas przekonał do tego. My po prostu tego wtedy nie odbieramy. I natomiast nawet jeżeli ktoś zagra nie ten dźwięk albo, nie wiem, pomyli się, ale przekazuje po prostu niezwykłą rzecz, to my nawet tego błędu nie zauważymy. To absolutnie. Tylko on będzie wiedział, że tam był jakiś sąsiedni klawisz, czy coś było nie tak, albo mogło być lepiej. My tego nie wiemy. My odbieramy jako całość po prostu tą jego wypowiedź i też mówimy o tym, że istotne dla nas jest ta szczerość wypowiedzi, czyli właśnie to zaangażowanie, jak ze szczerością mówi ktoś do nas swoją muzyką, to my chcemy tego słuchać. I myślę, że to jest chyba takie odkrywcze dla niektórych początkujących artystów, że po prostu klucz chyba tkwi w tym, kiedy się już wszystko opanuje, całą technikę, która nam nie przeszkadza do wyrażenia swoich emocji, bo po prostu ją mamy. Więc jeżeli nam to wszystko już nie przeszkadza, to wtedy możemy, prawda?
To prawda. Ja staram się, ponieważ też pracuję jako pedagog z młodymi ludźmi i często utwór się nie podoba. Jest po prostu, w jakiś sposób nie trafia do danej osoby. Ja staram się wtedy stworzyć taką sytuację, żeby otworzyć coś w tym człowieku, rozmawiając, że jednak kompozytor chciał coś jednak tutaj powiedzieć. To są jego emocje, one są tam ukryte. Może jest trudniej do nich dojść, trudniej je dostrzec, ale trzeba to robić. Nie poddawać się, bo w każdej muzyce na pewno można odnaleźć sens, a co ma takie przełożenie na obecnie tworzoną muzykę, na przykład muzykę współczesną. W pierwszym zetknięciu może się wydawać z materiałem, załóżmy nutowym, że no co to jest w ogóle. Ale trzeba starać się zrozumieć, co chciał zawrzeć, jakie emocje kompozytor i spróbować to pokazać i nawet w pewnym dobrze pojętym przejaskrawieniu, żeby stworzyć z tego coś, stworzyć jakiś obraz, jakąś kreację i wtedy może sprzedamy ten utwór tym, co słuchają, chociaż bardzo trudny, ale będzie on godny zainteresowania z drugiej strony. Przecież nie tylko profesjonaliści siedzą wśród publiczności. Są ludzie, którzy kochają muzykę i są melomanami, chcą obcować z tą sztuką.
Chcą poznać nowości.
I wtedy emocje grają priorytetową rolę.
No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tej muzyce współczesnej, bo myślę, że to jest też bardzo ważna część w ogóle rozwoju każdego artysty. I dawniej była większa taka, nazwijmy to, polaryzacja, że jednak ludzie zamykali się w swoich epokach i chcieli być specjalistami z tej czy z innej epoki, nie wychylając się gdzieś tam dalej. W tej chwili zbiera się doświadczenia ze całej muzyki, to jest fascynujące, i z wielu gatunków, czego jest na przykład doskonałym przykładem jest twój syn, który przecież klasycznie wykształcony początkowo, no z tej klasyki w swoim jazzie i w swojej muzyce, którą nie wiem, czy można nazwać w tej chwili jazzem.
Nie można.
No właśnie.
Do końca nie.
Nie można, ale on czerpie różne elementy, prawda? Więc wydaje mi się, że idzie właśnie taką doskonałą, emocjonalną też i drogą, ale też jest świetnym artystą, który jest niezwykle już dojrzały, mimo swojego młodego wieku i też jest świetny technicznie, czyli też nie ma żadnych zahamowań związanych z techniką. To jest też ważne, bo to znaczy, że można przedstawić wszystko, co się chce, a nie to, co jedynie można. To jest różnica.
To jest ogromnie ważne, wszystko, co powiedziałaś. I tutaj może dodam do tego, że to klasyczne, te podstawy pianistyki, one są niezwykle istotne. A w wypadku Piotra jest ten element, który dla mnie był zawsze niezwykle istotny, jest też udziałem Piotra. Czyli szukanie w fortepianie tej różnych kolorów, różnej barwy i szlachetności brzmienia. I Piotr nie zagra na byle jakim fortepianie.
No wiadomo.
Po prostu, bo on ma tak wysublimowane oczekiwania odnośnie brzmienia i koloru dźwięku, który słyszy, który chce uzyskać, że naprawdę do tego potrzebny jest dobry instrument, który ma tę paletę dźwiękową do dyspozycji.
No dobrze, jesteśmy już w takich szczęśliwych czasach, że mamy dostęp do dobrych instrumentów. One są w szkołach muzycznych, w akademiach muzycznych, w salach koncertowych. To jest cudowne, że dzieci mogą się uczyć i dotykać koncertowego fortepianu marki Stanway i zobaczyć, jak brzmi bas w takim właśnie fortepianie, bo też uczą się piękna i myślę, że to jest szalenie fascynujące. No a mówiliśmy o Ravelu i o utworze La Valse. Ja tylko dodam, że oczywiście jest wersja orkiestrowa, która głównie jest wersją koncertową i to jest chyba ta najbardziej znana i jest właściwie w repertuarze wszystkich orkiestr, to jest przebój. Jest wersja, która została zrobiona pod balet i to kolejne pokolenia choreografów sięgają po to, prawda, jest Balanchine, wcześniej była Ida Rubinstein i wraz z Bronisławą Niżyńską, to one pierwsze. I to jak gdyby idzie swoim życiem. Jest wersja na dwa fortepiany, która jest nagrywana, koncertuje. Jest wersja na jeden fortepian i dwóch pianistów, czyli na cztery ręce. I to jest ta właśnie, o której ty mówiłaś, Reniu, która została wykonana.
I jeszcze jest wersja, którą dla jednego pianisty, która jest ekstremalnie trudna, bardzo rzadko wykonywana, ponieważ stawia przed pianistą niebotyczne trudności techniczne.
No właśnie. Ja też tą wersję przesłuchałam wcześniej i to mnie bardzo zaskoczyło. Pianiści rzadko po nią sięgają, bo się jej troszkę boją. Szanowni Państwo, no to teraz chyba czas na muzykę i ja powiem, że wysłuchamy La Valse Ravela dwa razy. Raz będzie to wersja właśnie ta podstawowa, orkiestrowa, ta fascynująca i tu będzie London Symphony Orchestra i Claudio Abbado. Stare nagranie, ale doskonałe, wzorcowe. Myślę, że można posłuchać i zanalizować. Drugie to będzie Marta Argerich i Nelson Freire. Cudowny duet pianistów, czyli wersja na dwa fortepiany. Też znakomita, ten sam utwór. Na resztę zachęcam Państwa do szukania, ponieważ na różnych portalach internetowych znajduje się wiele muzyki i można uzupełnić je swoimi poszukiwaniami i warto. A ja chciałam bardzo podziękować. Moim gościem była profesor Renata Żełobowska-Orzechowska, pianistka, kameralistka. Bardzo dziękuję, Reniu, że przyjęłaś zaproszenie.
Dziękuję serdecznie, Agnieszko. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Realizował Wojciech Gruszka, a żegna się Agnieszka Malatyńska. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.